Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Zapraszam na telewizyjny Uniwersytet Biblijny, który prowadzi dzieło biblijne imienia Jana Pawła II. Drodzy Państwo, dzisiaj spotkanie z księżmi i profesorami, którzy prowadzą katedrę egzegezy Starego i Nowego Testamentu. Naszymi prowadzącymi ten wykład są ksiądz dr Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych KUL. Witam serdecznie.
Witam ojciec, proszę państwa.
I ojciec dr Wojciech Popielewski, oblat Maryi Niepokalanej z klasztoru na Świętym Krzyżu.
Szczęść Boże, ojciec, szczęść Boże państwu.
Drodzy państwo, dzisiaj chcemy zaproponować temat Józef, dojrzewanie do bycia bratem. Zapraszam bardzo serdecznie.
Szanowni Państwo, historią Józefa zamykamy dzisiaj cykl patriarchów. To wielka epopeja biblijna. Zanim zamkniemy tę część naszych spotkań, przypomnijmy główne postaci tej wielkiej historii. Najpierw Abraham. Tak jak powiedzieliśmy, jakkolwiek usiłując powiązać wędrówkę Abrahama z migracjami wewnątrz Mezopotamii, jego wędrówka mogła mieć podłoże społeczno-gospodarcze czy ekonomiczne. To jednak ostatecznie była decyzją wiary. I Abraham od początku swojej historii, przez wszystkie epizody swojego życia, jest kreślony przez autorów biblijnych jako człowiek wiary. Wędruje z Haranu pod błogosławiącym niebem ku ziemi Kanaan, posłuszny słowu. Opuszcza swój namiot i rzuca się w słowo Boga, tak jak dziecko w ramiona matki. Wreszcie oddaje też swoje dziecko. Abraham zamieszkuje region południowy Kanaanu, ma kontakty z Egiptem i Filistynami, mieszka przede wszystkim w Hebronie i Beerszebie, niedaleko od pustyni. To, co jest istotne w doświadczeniu Abrahama i w tym, jak przedstawia go narrator biblijny, to jest to, że u początku religii biblijnego Izraela leży doświadczenie osobistego spotkania z Bogiem. Abraham jest tego przykładem i urzeczywistnieniem. Izaak tak naprawdę pojawia się jako protagonista tej wielkiej epopei jedynie w rozdziale 26 Księgi Rodzaju, niejako pomiędzy epizodami dotyczącymi wielkiej historii Jakuba. Z jednej strony rywalizacji Ezawa z Jakubem, z drugiej strony ta słynna scena z miską soczewicy, kwestia skradzionego błogosławieństwa, jak pamiętamy. Chociaż z punktu widzenia biblijnej narracji postać Izaaka może się nam jawić jako drugorzędna, jako najmniej wyrazista i jako swoisty łącznik pomiędzy wielkimi postaciami Abrahama z jednej strony, a Jakuba z drugiej, to jednak pamiętać musimy, że postać Izaaka nie jest ani rodzajem dygresji, ani jakimś nieznaczącym dodatkiem. Przeciwnie, jeśli wczytujemy się w tę historię, która choć zajmuje mało miejsca, to jednak widzimy, że ten milczący patriarcha milczy, dlatego że ufa, dlatego że jest symbolem ofiarowania, dlatego, że jest postacią wiary i zaufania. Tym, co najbardziej nas pociąga i zaraża w jego postaci, to jest ta jego niezwykła łagodność i jego otwarcie na błogosławieństwo, które przebija się przez całą jego historię.
I tu przechodzimy do trzeciej z naszych postaci biblijnych patriarchów, czyli do patriarchy Jakuba. Jak różni się on od Izaaka, odmalowanego króciutko na kartach Księgi Rodzaju, można skonstatować już na pierwszy rzut oka. Jakub to człowiek dzieła, człowiek bardzo aktywny, człowiek czynu. Jakub to ten patriarcha, który podstępem wykrada błogosławieństwo swojemu starszemu bratu, który walczy do końca o błogosławieństwo Boże. Jakub w trakcie tej historii, która jest właściwie historią konfliktów, najpierw pomiędzy nim a bratem Ezawem, później pomiędzy nim a Labanem, Jakub w trakcie tej historii przeżywa bardzo piękną i głęboką transformację. Od człowieka, który własnymi rękoma wykuwa swój los, od człowieka, który działa podstępem, który jest kłamcą, to jest druga etymologia jego imienia, staje się tym, który mocny siłą Boga przechodzi przez to życie, odbijając w sobie także błogosławieństwo swojego ojca Izaaka. I wreszcie dochodzimy do postaci, która dziś nas interesuje, która stanie w centrum dzisiejszych naszych rozważań, czyli do patriarchy Józefa. cykl o Józefie, drodzy Państwo, zajmujący w Księdze Rodzaju rozdziały od 37 do 50, może być uznany za część także wielkiej sagi Jakuba. W trakcie życia Józefa, w trakcie kolei losów tego patriarchy, czy tej postaci opisywanej tutaj, Jakub jeszcze żyje, umiera właściwie pod koniec tej narracji. Jednak pod wieloma względami to, co znajdujemy w tych rozdziałach, różni się od opowieści o Jakubie, dlatego właśnie wyodrębniamy tę historię Józefa jako odrębny zupełnie cykl, sagę o kolejnym bohaterze. Znika nam w ogóle z pola widzenia Ezaw, znika także Laban. Jakub jest już starszym bohaterem, znika także ta jego pasja walki. Jakub jest już stary, emocjonalnie przywiązany do swoich młodych dwóch synów, do Beniamina i do Józefa właśnie. Znikają nam także wielkie tematy teologiczne, które towarzyszyły wcześniej sagom o patriarchach, czyli kwestia ziemi, kwestia przymierza, obietnicy i walki o potomstwo. Pojawia się Józef, który w centrum swojej historii także będzie ukrywał jakiś dramat. Dramat brata zdradzonego przez braci, dramat niewolnika wydanego panom w Egipcie. Wreszcie dramat i wyniesienie niewolnika, który stanie się zarządcą Egiptu. Historia Józefa stanowi piękny łącznik i przejście pomiędzy historią patriarchów i historią Księgi Wyjścia. Będzie nam tłumaczyła, dlaczego Izrael znalazł się w Egipcie. W tej historii także, podobnie jak w historii Jakuba, odnajdziemy bardzo piękną, głęboką transformację postaci. Józef z narcyza właściwie, takiej postaci skupionej na sobie, zepsutej przez miłość ojca i matki, musi dojrzeć do tego, żeby stać się prawdziwym bratem dla swoich braci. To będzie długa i bolesna droga. Przyjrzyjmy się, drodzy Państwo, tej drodze. Ten odcinek zatytułowaliśmy właśnie ze względu na transformację postaci Józefa dojrzewaniem do bycia bratem.
Drodzy Państwo, ksiądz Marcin wprowadził nas już do tego, co będzie swoistym kluczem do lektury postaci Józefa. Będzie to niezwykle głęboka i wnikliwa analiza ludzkiej psychiki. Zobaczmy, jak zaczyna się ta historia, jak kreśli ją narrator biblijny, jak przygotowuje nas na zaskakujące rozstrzygnięcia. Historia ta rozpoczyna się ukazaniem Józefa, który razem z Beniaminem jest synem zrodzonym Jakubowi przez Rachelę, jego ukochaną żonę. Co z tego wynika dla narracji, dla tego zawiązania dramatu? Otóż dowiadujemy się, że Jakub okazuje mu więcej miłości niż pozostałym braciom z racji właśnie swojego uczucia do Racheli i tego, że Józef urodził mu się już w podeszłym wieku. Drodzy Państwo, to niby szczegół nieistotny z punktu widzenia tych wielkich wydarzeń, które kreśli nam Biblia, które stawia nam przed oczy. To niby psychologia, ale niby. Otóż to jest ogromnie ważne, bo to jest bardzo ludzkie, ale właśnie tam, gdzie to, co ludzkie, wydaje się nieistotne, tam właśnie Bóg przygotowuje wielką historię. To będzie historia przemiany ludzkiego serca. Historia Józefa pokaże nam, że Bóg jest Panem ludzkiego serca, tego, co najbardziej w człowieku ludzkie. Spójrzmy na tekst 37 rozdziału Księgi Rodzaju, który pokazuje nam zawiązanie tej historii, którą dzisiaj chcemy razem z Państwem przeczytać. Oto są dzieje potomków Jakuba. Józef jako chłopiec 17-letni wraz ze swymi braćmi, synami żony jego ojca Bilhy i Zilpy, pasał trzody. Doniósł on ojcu, że źle mówiono o tych jego synach. Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać. Drodzy Państwo, w tym krótkim tekście mamy dwa pierwsze szkice, bardzo konieczne, żeby pokazać, jak będzie rozwijał się dramat i cała transformacja postaci Józefa. Z jednej strony mamy tutaj zazdrość o miłość ojcowską. Ona zaślepia braci. Z drugiej strony Józef popełnia również wielki błąd, ponieważ nie szuka relacji z braćmi, ale opiera się wyłącznie na relacji z ojcem. Bracia Józefa cieszą się złą opinią. Józef donosi o tym ojcu. Czy to roztropny krok? Co chciał przez to osiągnąć? My tego teraz nie wiemy, ale narrator biblijny już wie. Z drugiej strony druga rysa, która bardzo będzie jak złota nić tej całej historii Józefa, o której mówił już ksiądz Marcin. Józef wydaje się być postacią bardzo narcystyczną. Czy to osobowość narcystyczna zawiniona przez Rachelę? W pewnym sensie tak. Zobaczmy tekst 30 rozdziału, 22 do 24 wersetu, które rzucają nam światło na swoisty dramat osobowości Józefa. Czytamy w tej historii, że Bóg zlitował się nad Rachelą, wysłuchał ją i otworzył jej łono. Gdy więc poczęła i urodziła syna, rzekła: zdjął Bóg ze mnie hańbę. Dając mu zaś imię Józef, westchnęła: oby Pan dodał mi jeszcze drugiego syna. Proszę Państwa, jeśli wczytamy się w ten tekst, zauważymy, że mamy tutaj podwójną grę słów związaną z imieniem Józefa. Z jednej strony jego matka mówi, używając tego hebrajskiego rdzenia Asaf, że zdjął ze mnie Bóg hańbę, a z drugiej strony imię Józef, które jest aluzją właśnie do tego faktu, jest również aluzją do tego, co mówi, oby Bóg dał mi jeszcze jednego syna. To znaczy, Józef jeszcze nie jest moim spełnieniem. Jest jedynie zapowiedzią. To spełnienie nadejdzie. To jest swoiste piętno postaci Józefa, które będzie, jak już powiedzieliśmy, przez cały czas przewijało się w jego historii. Słowo Boże odsłania w człowieku wszystko. Pokazuje, że dla Boga nic nie jest nieważne. Nawet to, co jest swoistym dramatem osobowości bohatera.
Tak bardzo pięknie ten tekst biblijny z 30 rozdziału odsłania nam to Józefowe poszukiwanie miłości. Wróćmy teraz do rozdziału 37, gdzie zaczyna się w sensie ścisłym ta saga o Józefie. A tam odkryć możemy kolejne znaki tej narcystycznej osobowości Józefa. Znaki, które coraz bardziej budzą irytację jego braci. Józef ma wizję, sen, który bez żadnych skrupułów opowiada swoim braciom. Posłuchajcie, jaki miałem sen, mówi. Śniło mi się, że wiązaliśmy snopy w środku pola i wtedy snop mój podniósł się i stanął, a snopy wasze otoczyły go kołem i oddały mu pokłon. Rzekli mu bracia, czyż miałbyś jako król panować nad nami i rządzić nami jako władca? I jeszcze bardziej nienawidzili go z powodu jego snów i wypowiedzi. Nawet jeśli Józef posiada sen, który pochodzi od Boga, czy rozsądne jest wypowiadać ten sen wobec braci? Czy rozsądne jest wypowiadać to w takim tonie, że wydaje im się ambicje Józefa zmierzają ku temu, żeby panować nad nimi? W tekście hebrajskim używa się słowa, które oznacza królowanie. Czy rozsądne jest okazywać w ten sposób być może to poszukiwanie miłości, tę swoją pychę, że zrywa to ostatnie więzi braterstwa pomiędzy Józefem a jego rodziną? No, do jakiego stopnia także Józef doprowadza do irytacji nie tylko braci, ale także swojego ojca, świadczy kolejna wizja, którą także bez skrupułów opowiada swojej rodzinie. W 37 rozdziale od 9 wersetu czytamy: śniło mi się, że słońce, księżyc i 11 gwiazd oddają mi pokłon. A gdy to powiedział ojcu i braciom, ojciec skarcił go, mówiąc, co miałby znaczyć ten sen. Czyż ja, matka twoja i twoi bracia mieliby przyjść do ciebie i oddawać ci pokłon aż do ziemi? Podczas gdy bracia zazdrościli Józefowi, ojciec jego zapamiętał sobie ów sen. A więc nawet patriarcha Jakub odkrywa, że ta narcystyczna, poszukująca miłości, osobowość Józefa zaczyna być zagrożeniem dla jedności rodziny, zaczyna rozbijać rodzinę. Z irytacją sam Jakub pyta, czyż nawet ja, twój ojciec i matka, tutaj ukrywający się pod postacią słońca i księżyca, mamy oddać ci pokłon? Jakub zapamiętuje szczegółowo ten sen. To jest taka piękna aluzja, która być może odsyła nas troszkę myślowo do historii Nowego Testamentu, do Maryi, która zapamiętywała wszystkie słowa Jezusa i chowała je w swoim sercu. Niemniej jednak Jakub jest wyraźnie zaniepokojony. Ten sen i to podejście syna zapowiada tragedię. Tragedię, która już za chwilę nam się rozegra.
Ksiądz Marcin użył przed chwilą bardzo mocnego słowa tragedia. Drodzy Państwo, rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z tragedią. Swoista arogancja Józefa doprowadzi do rozwoju wypadków, które będą wstrząsały nie tylko nim samym, ale całą jego rodziną. Na tym etapie, na jakim jesteśmy, tragedii, która za chwilę się rozegra, winny jest również, to musimy powiedzieć, również sam Jakub, który z jednej strony nie liczy się z tym, jak silne jest uczucie nienawiści, które bracia żywią wobec Józefa, ale z drugiej strony on sam nie zrobił nic, aby konfliktowi zaradzić. W pewnym sensie Jakub sam wydaje swojego młodego syna w ich ręce. Tekst 37 rozdziału Księgi Rodzaju bardzo dobitnie o tym mówi. To posłanie Józefa do braci. Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, Izrael rzekł do niego: wiesz, że bracia twoi pasą trzody w Sychem. Chcecie więc posłać do nich? Odpowiedział mu Józef: jestem gotów. Wtedy Jakub rzekł do niego: idź i zobacz, czy bracia twoi są zdrowi i czy trzodom nic się nie stało, a potem mi opowiesz. Po czym wyprawił go z doliny Hebronu, a on poszedł do Sychem. Drodzy Państwo, jeden szczegół, który chcielibyśmy podkreślić w tej króciutkiej historii, otóż z punktu widzenia geografii, to posłanie do Sychem z Hebronu tak młodego chłopca wydaje się wręcz nieprawdopodobne. To określi skalę tego niebezpieczeństwa, na jakie ojciec narazi swojego syna. Narrator jakby specjalnie podkreśla wręcz niemożliwość tego dystansu, który ma chłopiec do zrobienia. Posyła go, wydając tym samym młodego syna w ręce braci. Zobaczmy teraz drugi tekst, który pokaże, jak błąkającego się w polu Józefa dostrzegają z daleka jego bracia i postanawiają go zabić. Oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich zbliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą: oto nadchodzi ten, który miewa sny. Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów. Z tego tekstu najbardziej zaskakuje nas milczenie Boga. Nawet w sytuacji zagrożenia życia Józefa Bóg nie interweniuje. Nie słyszymy głosu Boga. Obecność i błogosławieństwo Boga, bardzo bezpośrednie i często obecne w rozdziale 39, potem 40, czy wreszcie, kiedy będzie rozwiązanie tej historii w 45 i 50. Tutaj ta obecność Boga zostaje jakby zawieszona. W większości narracji działanie Boga charakteryzuje całkowita tajemniczość, jakaś dalekość i niepoznawalność. Owa tajemniczość zostanie w dramatyczny sposób złamana na końcu tej historii. Bóg jednak zamierzył to jako dobro, powie bohater. Jednak tutaj Bóg troszkę się chowa. Ale to, że się chowa, nie znaczy, że jest pasywny i że nie interweniuje.
Właśnie. I tę Bożą interwencję właściwie, bardzo cichą, tak jak wszystkie interwencje Boże w tej historii Józefa, którą trzeba śledzić i tropić właściwie, odnajdujemy bardzo subtelnie w myśli, która rodzi się równocześnie, właściwie jak czytamy w tekście, bez specjalnej komunikacji między braćmi. Dwóch braci równocześnie wpada jednak na pomysł, poruszenie serca, aby ocalić swojego młodego, niewinnego brata Józefa. Pierwszym z nich jest Ruben, jest starszy. Ruben, słysząc rozmowy swoich braci, przerażony, postanawia nakłonić ich do tego, żeby wrzucili Józefa do studni, która znajduje się na pustkowiu, nie podnosić na niego ręki. Ruben ma także plan, cichy plan, że odda tego swojego brata ojcu. Równocześnie, bez specjalnej komunikacji między braćmi, na podobny plan wpada Juda. Juda odegra w tej historii jeszcze bardzo ważną rolę i to wydaje się, jego plan eksponuje się tutaj i to jego plan ostatecznie decyduje o ocaleniu młodego Józefa. Juda rzekł do braci: cóż przyjdzie nam z tego, że zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedajmy go Izmaelitom. Nie zabijajmy go, wszak jest on naszym bratem. I usłuchali go bracia. Gdy kupcy Madianiccy ich mijali, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za 20 sztuk srebra, a ci zabrali go ze sobą do Egiptu. W tej historii, drodzy Państwo, wydaje się, mamy dublet, czyli powtórzoną sytuację, w której i Ruben, i Juda równocześnie chcą ocalić swojego brata. Niektórzy badacze dopatrują się tutaj dwóch różnych tradycji. jednej, która związana jest z północą związany jest właśnie Ruben, ocalający Józefa, i drugiej, która związana jest z Judą, która wyraźnie eksponuje tego bohatera pochodzącego z południa, który, jak powiedziałem, odegra jeszcze w tej historii bardzo ważną rolę. Nawet jeśli nie dopatrujemy się tu dwóch różnych warstw tradycji, w tym opowiadaniu jest ta historia jest dosyć logicznie, pięknie ze sobą powiązana, to można się domyślić już Bożej opatrzności, która poruszyła serce i Rubena, i Judy do tego, aby ocalić Józefa. Kiedy Ruben ku swojej rozpaczy odkrywa, że w studni, w której umieszczono Józefa, nikogo nie ma, bo Józef został sprzedany, rozdziera szaty. Kogóż teraz przedstawię ojcu? Kogo zaprowadzę do mojego ojca? Równocześnie bracia uknuli podstęp i muszą stworzyć jakąś wiarygodną narrację, coś, co przekażą swojemu ojcu Jakubowi, kiedy wrócą. A więc przygotowują, czy właściwie biorą szatę Józefa, skrapiając ją krwią, opowiedzą Jakubowi, że rozszarpał go dziki zwierz. Jakub przyjmie tę wiadomość z ogromnym bólem serca, z rozpaczą. Tymczasem Józef w naszej historii wędruje już ku Egiptowi. Wiemy z końcówki tego rozdziału, że tam w Egipcie trafił w ręce Potifara, przełożonego dworzan Faraona. Więc wydaje się, że ten sam Bóg, który tak subtelnie przemówił do sumienia Rubena i Judy, troszczy się także i będzie się troszczył o Józefa w Egipcie.
I tu przechodzimy, drodzy Państwo, do tej odsłony historii Józefa, która wydaje się niezwykle dramatycznym zawieszeniem pomiędzy życiem a śmiercią, do historii Józefa w Egipcie. Ksiądz Marcin czytał przed chwilą kawałeczek historii Józefa z 37 rozdziału Księgi Rodzaju. Za chwilkę otworzymy rozdział 39. Zwracamy Państwa uwagę na rozdział 38, który jest piękną dygresją na temat Judy i Tamar. Pojawia się po raz kolejny postać Judy, która będzie w trakcie naszego opowiadania odgrywała jeszcze kluczową rolę. Ksiądz Marcin już o tym mówił, podkreślamy to jeszcze. Zostawiamy na razie tę postać i tę aluzję, aby śledzić losy sprzedanego w niewolę Józefa. Otwórzmy tekst 39 rozdziału Księgi Rodzaju. Sytuacja jest taka. Józef został uprowadzony do Egiptu i kupił go od Izmaelitów, którzy go tam przyprowadzili, Egipcianin Potifar, urzędnik Faraona, dowódca straży przybocznej. Pan był z Józefem i dlatego wiodło mu się dobrze i był w domu swego pana Egipcjanina. Ten jego pan spostrzegł, że Bóg jest z Józefem i sprawia, że mu się dobrze wiedzie, cokolwiek czyni. Darzył więc on Józefa życzliwością, także stał się jego osobistym sługą. Uczynił go zarządcą swego domu, oddawszy mu we władanie cały swój majątek. A odkąd go ustanowił zarządcą swego domu i swego majątku, pan błogosławił domowi tego Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I tak spoczęło błogosławieństwo pana na wszystkim, co Potifar posiadał w domu i w polu. A powierzywszy cały majątek Józefowi, nie troszczył się już przy tym o nic, tylko o to, aby miał takie pokarmy, jakie zwykł jadać. Józef miał piękną postać i miłą powierzchowność. Jak widzimy, drodzy Państwo, Józef radzi sobie całkiem dobrze. Autor natchniony jednak zauważa, że to Pan był z Józefem. Ta życzliwość, którą darzą Egipcjanie Józefa, wyrasta z faktu, że za tym stoi błogosławiąca i błogosławiona obecność Pana. Józef wyrasta na prawą rękę Egipcjanina, staje się zarządcą jego domu. Ze względu na niego Pan błogosławi Potifarowi. Ale na horyzoncie pojawiają się już wielkie problemy. Na Józefa zwraca uwagę żona Potifara, która namawia go, aby spędził z nią noc. Kiedy ten z lojalności wobec Potifara wzbrania się, to doprowadza kobietę do oskarżenia go o próbę gwałtu. Historia ta przypomina znaną historię egipską o dwóch braciach. Posiadamy dzisiaj w British Museum papirus, tak zwany papirus Orbinea, który kreśli piękną historię o dwóch braciach. Jest to opowiadanie datowane na XIII wiek przed Chrystusem. Młodszy z braci pada ofiarą zalotów żony starszego, a gdy odmówił bratowej spełnienia jej woli, został przez nią oskarżony o to, iż starał się od niej wymóc przemocą miłość. Na co ona w cnotliwości swojej nie wyraziła zgody. Młodszy zawdzięcza ocalenie dzięki interwencji bogów, którzy stanęli po stronie niewinności. Nie mamy czasu, żeby rozwinąć wiele wątków tych dwóch historii, ale widzimy, jak one bardzo są podobne. Wracając do Józefa, w sytuacji konfliktu pomiędzy słowem Józefa i słowem żony, Potifar daje wiarę żonie, co jest oczywiste, i posyła Józefa do więzienia. Przedziwne są drogi, którymi opatrzność prowadzi Józefa. w Egipcie. Dlaczego Bóg nie przemówił do sumienia Potifara, zapytajmy, tak jak wcześniej, jak mówił ksiądz Marcin, przemawiał subtelnie, ale skutecznie do sumienia Judy i Rubena? Czy Józef nie dość jeszcze wycierpiał ze strony braci? Tym razem cierpi bez własnej winy. Widzimy tutaj, drodzy Państwo, tajemnicę Boga, która niezwykle wciąga. Tajemnicę obecności Boga, która przygotowuje plan na razie zakryty dla wszystkich, oprócz narratora. Bóg, jak widzimy, nie oszczędza swojemu bohaterowi żadnego z problemów. Jak słyszymy jednak, w więzieniu Pan nie opuścił Józefa. Tekst 39 rozdziału, 20 wersetu jest w tej kwestii niezwykle wyraźny. Gdy Józef przebywał w tym więzieniu, Pan był z nim, okazując mu miłosierdzie. Także zjednał on sobie naczelnika więzienia. Toteż ów naczelnik więzienia dał Józefowi władzę nad wszystkimi znajdującymi się tam więźniami. Wszystko, cokolwiek mieli oni spełnić, spełniali tak, jak on zarządził. Naczelnik więzienia nie wglądał już zupełnie w to, co było pod władzą Józefa, ponieważ Pan był z nim i sprawiał, że mu się udawało wszystko, co czynił. Tekst biblijny tak pięknie podkreśla, że Pan okazał Józefowi hesed, okazał mu miłość, która jest ogromnie głębokim pochyleniem się miłosierdzia, bardzo skutecznym pochyleniem się miłosierdzia nad postacią Józefa.
W więzieniu Józef uczyni także użytek z tej broni skutecznej i jedynej, którą ma w tej chwili, czyli z wizji i z umiejętności odczytywania snów. To, co wcześniej wzbudziło taką nienawiść i zawiść braci, teraz okaże się być dla Józefa jedyną szansą na ocalenie. W więzieniu Józef spotyka dwie postacie, piekarza i podczaszego faraona. Piekarz i podczasze są obaj oskarżeni i czekają na wyrok. Obaj mają sny, które zapowiadają ich przyszłość. Nie będziemy tu ich teraz szczegółowo tłumaczyli. Józef wykłada oba te sny. Piekarzowi ten sen zapowiada rychłą śmierć, podczaszemu natomiast uwolnienie. Po wyłożeniu snu podczaszemu Józef zwraca się także do niego z prośbą o to, aby nie zapomniał o nim, kiedy już znajdzie się na wolności. W 39 rozdziale czytamy: jeśli nie zapomnisz o mnie, kiedy będzie ci się działo dobrze, okaż mi życzliwość. Wspomnij o mnie faraonowi, aby mnie uwolnił z tego miejsca, bo przemocą zostałem uprowadzony z kraju Hebrajczyków, a i tu również nie popełniłem nic takiego, za co należałoby mnie wtrącić do tego lochu. Bardzo ciekawie Józef powołuje się tutaj na hesed, życzliwość człowieka podczaszego, którego prosi o wstawiennictwo. W tym tonie także, którym Józef tłumaczy swoją historię, uderza to, że nie przebija z niego żaden żal, zawiść czy zazdrość, nie przeklina swoich braci, nie wypomina także Bogu tego, że zostawił go tutaj w więzieniu. Wyraźnie powołuje się tutaj na Boga, czy właściwie subtelnie na Boga, który działa poprzez ludzką życzliwość. Ileż jednak ta życzliwość jest warta, przekonuje nas kolejna scena, w której widać, że podczaszy nie pamiętał o Józefie, kiedy został uwolniony i przywrócony na swój urząd. Cieszy się życiem i ani myśli pomóc tkwiącemu wciąż w więzieniu Józefowi. Upłynęły dwa długie lata, w których faraon ma sen, ważny sen dla jego państwa. Sen, którego nie potrafi nikt wyjaśnić. To wówczas dopiero podczaszy przypomina sobie o tym, że w więzieniu pozostał Józef. Józef, który przez dwa długie lata czekał na swoje uwolnienie. Czy zbyt zaufał życzliwości ludzkiej, zbyt mało nadziei pokładał w Bogu? Czy zaufał zbytnio także życzliwości faraona, na którą się powoływał? Być może, chociaż w tej historii Bóg działa właśnie przez ludzi, bardzo subtelnie, także przez ludzką życzliwość. Józef ostatecznie staje przed faraonem. W jego głosie znowu pobrzmiewa ogromna pokora wobec Boga, który tłumaczy sny, do faraona, który zwraca się do niego z prośbą o wykładnię snu, o którym za chwilkę. Józef mówi: nie ja, lecz Bóg da pomyślną odpowiedź tobie o faraonie. Nie rości sobie władzy nad interpretacją snu. Wreszcie wykłada sen, który zwiastuje Egiptowi najpierw lata prosperity, to 7 tłustych krów i 7 pięknych kłosów, po których nadejdzie 7 lat głodu, 7 chudych krów i 7 kłosów, które pochłaniają te piękne tłuste, które widzi faraon. Ponieważ sen powtórzył się 2 razy, ostrzega faraona Józef, głód i prosperity nadejdą po sobie. Należy się przygotować.
Drodzy Państwo, musimy ciągle pamiętać o tym, że kluczem do czytania historii Józefa jest to, o czym mówiliśmy na początku, jest ta niezwykle skomplikowana psychologia, to serce, to co bardzo ludzkie, co będzie przedmiotem przepracowania ze strony Boga. Jesteśmy na takim etapie historii Józefa, kiedy Józef nie uwolnił się od tej maniery wszystko wiedzącego człowieka. Nie uwolnił się od swoich ambicji. Przeciwnie, jakby Bóg prowadzi naszego bohatera jeszcze wyżej. Pokazuje mu nie tylko, że potrafi poradzić faraonowi, wyłożyć mu sen, ale także udziela mu rady, aby przygotował się na klęskę głodu, budując spichlerze i gromadząc żywność. Tekst biblijny bardzo precyzyjnie pokazuje strategię tej rady Józefa. Teraz więc niech faraon upatrzy sobie kogoś roztropnego i mądrego i ustanowi go zarządcą Egiptu. Niech faraon tak ustanowi nadzorców, aby zebrać piątą część urodzajów w Egipcie podczas 7 lat obfitości. Niechaj oni nagromadzą wszelką żywność podczas tych lat pomyślnych, które nadejdą. Niech gromadzą zboże do rozporządzania faraona dla zaopatrzenia do miast i niechaj go strzegą. A będzie ta żywność zachowana dla kraju na 7 lat głodu, które nastaną w Egipcie. Tak więc nie wyginie ludność tego kraju z głodu. Tym razem ambitny głos Józefa nie wzbudza zazdrości, ale podziw faraona. Faraon daje posłuch tej radzie. Skoro Bóg dał mu poznać przyszłość, nadaje się on także do zarządzania królewskimi dobrami. Józef zostaje zarządcą całego Egiptu. Otrzymuje, jak za chwilę zobaczymy w pięknym tekście, pierścień, szaty, łańcuch. Będzie obwożony w rydwanie faraona. Ludzie będą wiwatowali na jego cześć. Józef otrzymuje także za żonę Egipcjankę Asenat, córkę kapłana z On. Wówczas ma dopiero 30 lat. Jaka piękna historia sukcesu. Spójrzmy na słowa od 37 wersetu 40 rozdziału. Tego tekstu nie będziemy czytali, ale wydobędziemy z tego tekstu to, co jest najbardziej istotne dla tej historii Józefa w tym miejscu. To jest tekst, który pokazuje to, o czym przed chwilą mówiliśmy, o tym zaszczytnym miejscu Józefa na dworze faraona. Faraon zdjął swój pierścień z palca, włożył go na palec Józefa, kazał go oblec w szatę z najczystszego lnu. Potem zawiesił mu na szyi złoty łańcuch, kazał go obwozić na drugim swym wozie, a wołano za nim Abrek. Ten tekst biblijny, bardzo piękny, pozwala nam wydobyć trzy takie rzeczy. Pierwsza rzecz to ten okrzyk Abrek. Jego znaczenie jest nieznane, ale najwyraźniej jest on wyrazem ogromnego zaszczytu, którego dostąpił Józef. Z drugiej strony egipskie imię Józefa tłumaczono jako Bóg przemawia, on żyje. Z kolei imię jego żony oznacza ktoś, kto należy do bogini Nat-Neit. Pamiętajmy, że jest ona córką kapłana egipskiego. Biorąc to wszystko pod uwagę, widzimy z jednej strony ogromny zaszczyt, którego dostąpił Józef, z drugiej strony jakieś odniesienie tego człowieka do Boga, który mu ciągle towarzyszy, i z trzeciej strony powiązanie z bogami Egiptu. To jest część pytań, które musimy postawić tej postaci, ale będą również inne.
Właśnie w tej chwili zawieźmy może troszkę ten ciąg narracji i zadajmy sobie ważne pytanie. Czy to, co przytrafia się Józefowi, to nie jest mit, jakaś baśń, która za chwilę otworzymy oczy i skończy się? Jak to możliwe, że Semita, Żyd odnosi taką karierę, spektakularną karierę w Egipcie, podczas gdy wiemy dobrze, Egipcjanie, jak zresztą mówi o tym także tekst Księgi Rodzaju, nie darzą sympatią Żydów, a nawet ich nienawidzą. Wstrętnym jest dla nich spożywanie posiłków na przykład w towarzystwie Żydów. Otóż ta historia sukcesu Józefa wcale nie jest tak nieprawdopodobna, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w czasie, w którym Józef znajduje się w Egipcie, a więc około 1700-1590, tym krajem rządzą obcy, najeźdźcy, których nazywamy Hyksosami. Hyksosi najechali Egipt w latach mniej więcej 1730-1580, rządzą nim przez z górą 150 lat. To także jest lud pochodzenia semickiego, który osiedla się i ustanawia swoją stolicę w Awaris. To jest blisko ziemi Goszen, na północy Egiptu, tam gdzie osiedlą się także Żydzi. Więc ci Semici w naturalny sposób sprzyjają także innym przybyszom Semitom i w tych okolicznościach kariera Józefa wydaje się bardzo prawdopodobna. Są jednak jeszcze inne pytania, które zadajmy sobie w związku z tą karierą i Józefem, który tak łatwo adaptuje się do warunków w Egipcie. Przyjmuje strój egipski, przyjmuje język egipski razem z egipskim imieniem i tytułem, które daje mu faraon. Przecież musi także przyjąć cześć czy pewne obowiązki kultyczne. Musi oddawać cześć egipskim bogom. W jaki sposób pogodzić to z postawą wiernego Izraelity? W jaki sposób pogodzić to z postawą kogoś, kto wciąż czci Boga Jahwe? Czy to tylko oportunizm Józefa decyduje o tym, że przyjmuje te zaszczyty i tak naprawdę będzie w sercu czcił prawdziwego Boga, czy też naprawdę wtapia się w tą kulturę Egiptu? Jest bardzo różne od postaci biblijnych, takich jak Estera czy Mardocheusz, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z tymi pierwiastkami obcymi, pogańskimi. W tej historii widać, że Józef nie wtapia się w pogańskie tło Egiptu, chociaż widać tutaj ogromną sympatię dla kultury tego narodu, jest ogromnie otwarty na nią. Jego bracia także przybędą tu ostatecznie i osiedlą się przecież bez problemu. Widać także, że Józef tęskni wciąż i wierzy w swojego Boga. Tęskni także za jego obecnością. Swoim synom, którzy będą się rodzili w tej ziemi, będzie nadawał imiona Manasses. Mówił bowiem, dał mi Bóg zapomnieć o całym moim utrapieniu. A drugiemu nada imię Efraim. Uczynił mnie Bóg płodnym w kraju mojej niedoli. Więc Bóg będzie nieustannie w sercu i w myślach Józefa, jako ten, który także nie opuścił go w obcej ziemi w Egipcie. Tymczasem przepowiednie się spełniają i do Egiptu po latach prosperity zawitał także głód. Głód, który dotyka inne ościenne narody, które przybywają do faraona prosić o zboże. Pośród tych przybyszów znajdą się także bracia Józefa i tu mamy już kolejny etap tej historii pojednania, dojrzewania do bycia bratem.
Jest to, drodzy Państwo, etap o tyle istotny, że narrator przenosi nas teraz z tego portretowania Józefa jako człowieka sukcesu znowu ku głębi jego serca. Bo to, że Józef jest człowiekiem sukcesu, nie ulega wątpliwości. Jest człowiekiem spełnionym, stał się pierwszym, w pewnym sensie zgodnie z Bożą obietnicą. Ma zaszczytne miejsce, miejsce, którego nie chcieli przyznać mu bracia. To, za czym tęsknił swojej rodzinie, znalazł w zupełnie obcym kraju. Palestyna pozostaje pod wpływami Egiptu, jej mieszkańcy łącznie z rodziną Jakuba zdani są na łaskę Faraona, na łaskę Józefa. I tutaj dotykamy tego, co będzie istotne w procesie obserwacji tej transformacji postaci Józefa. Postawmy pytania samemu Józefowi, czy przychodzi mu czasem do głowy myśl o braciach i o ojcu? Czy myśli o nich ciągle z nienawiścią? Czy nie chciałby ukarać ich za krzywdę, której doznał? Zapytajmy, czy nosi w sobie poczucie krzywdy i czeka na odwet? Pozostaje jeszcze kwestia wypełnienia się snów o tym, że bracia oddadzą mu pokłon. Czy Józef czeka cierpliwie, wiedząc, będąc przekonanym, że Bóg do tego punktu prowadzi jego historię? Czy Bóg pozwoli jemu zatriumfować nad małodusznością braci? Wydaje się, że Józef nie szuka zemsty. Nie znaczy to jednak, że wybaczył swoim braciom. I Bóg rzeczywiście sprawia, że bracia Józefa sami do niego przybywają. Dlaczego to czyni? Czy po to, żeby uczynić zadość ambicjom Józefa? Czy po to, żeby Józef nad nimi zapanował? Czy też po to, żeby poddać jego serce próbie? Po to, żeby to serce powoli przemienić? Po tylu latach Bożych błogosławieństw Józef powinien był już wyrosnąć powoli z tego skupionego na sobie egotycznego postrzegania własnej osoby, z tej postaci ambitnego indywidualisty. Powinien zacząć wreszcie być bratem dla swoich braci. Czy zda najtrudniejszy egzamin, kiedy zobaczy ich przed swoim obliczem? Mamy tu, drodzy Państwo, dwie wizje rozwoju tej postaci. Z jednej strony jego własna, która mówi, będę pierwszy, wszyscy oddadzą mu pokłon. I druga Boża, która powiada, że to, co jest karierą Józefa, nie będzie jego celem, będzie środkiem do innego celu, o którym wie Bóg.
A więc próba następuje, kiedy bracia stają przed Józefem i oddają mu pokłon. To jest próba serca przede wszystkim Józefa. Co musiał czuć ten człowiek, który jest teraz pierwszym w Egipcie i ma tak ogromną władzę, kiedy widzi swoich braci i spełniające się Boże przepowiednie? Jak wielkie musiało być także pragnienie zemsty? I jak wielka musiała być ta walka, która toczy się w Józefie. Daje nam o niej poznać tekst 42 rozdziału Księgi Rodzaju. Kiedy Józef ujrzał swoich braci, poznał ich, jednak udał, że jest im obcy. Przemówił do nich surowo tymi słowami: skąd przyszliście? Odpowiedzieli: z Kanaanu, aby kupić żywności. Józef, poznawszy ich, pomimo że oni go nie poznali, przypomniał sobie sny i rzekł: jesteście szpiegami, przyszliście obejrzeć miejsca nieobwarowane w tym kraju. Oni na to: nie, panie, słudzy twoi przybyli tylko dla zakupienia żywności, tłumaczą się. Ale on im rzekł: nie, przyszliście obejrzeć miejsca nieobwarowane w tym kraju. Józef, widać wyraźnie, toczy wewnętrzną walkę. Nie daje się poznać swoim braciom, oskarża ich o szpiegostwo. Za chwilę wtrąci ich do więzienia, wymagając, aby przybył tu razem z nimi najmłodszy z braci, Beniamin. Bracia spędzają w tym więzieniu 3 dni. Dopiero później serce Józefa mięknie jakby i decyduje się ich wypuścić, ale wciąż pozostaje warunek. Mają sprowadzić tutaj najmłodszego brata Beniamina. No, czy nie wie, jak wymagającą jest ta decyzja, na jak wielką próbę wystawi także swojego starego ojca. W Józefie rzeczywiście wydaje się toczyć ogromna walka. Walka, w której na razie nie używa władzy, którą posiada. Walka, która ostatecznie doprowadzi do tego, że i on, i oni dojrzeją do bycia braćmi.
Drodzy Państwo, zapytajmy teraz, jakimi motywacjami kierował się Józef? Narracja idzie wyraźnie w głąb, jak widzimy. Czy nie wiedział, że wysyła braci na prawie niewykonalną misję? Tak jak mówił ksiądz Marcin, czy sądził, że Jakub, który stracił już młodszego syna, odda także swojego syna Beniamina? Czy nie wiedział, ile cierpienia za tym się kryje? Jakie motywacje nim kierują? Czy tak bardzo chce zobaczyć swoich braci i dokończyć tego, co zaczął, że zdecyduje się na ten desperacki, wręcz okrutny krok? W tej scenie również bracia zdają się nie zdawać jeszcze egzaminu. Jeszcze to braterstwo nie zostaje zbudowane. Oni ruszają szczęśliwi, że uszli z życiem, pozostawiając za sobą Symeona. Także oni muszą zatem wyruszyć w drogę przemiany serca, przebycia dalekiej drogi do zdobycia serca nowego. Rodzi się w nich jednak pierwsza świadomość winy i skrucha. Bracia rozmawiają między sobą. Tekst 42 rozdziału bardzo pięknie kreśli ten początek ich przemiany. Mówili między sobą tak: zawiniliśmy przeciwko bratu naszemu, patrząc na jego strapienie, kiedy nas błagał o litość. Nie wysłuchaliśmy go, dlatego przyszło to na nas to nieszczęście. Ruben zaś tak im wtedy powiedział: czyż wam tego nie mówiłem? Nie dopuszczajcie się wykroczenia względem tego chłopca, ale nie usłuchaliście mnie. To też teraz żąda się odpowiedzialności za jego krew. Józef, słysząc to na osobności, wybucha płaczem. Ale zapytajmy, co to są za łzy? A może płacze nad sobą? Może wydaje mu się, że człowieczeństwo tych, których chciał wybadać i którzy okazali się kiedyś bratobójcami, przypomina mu jedynie początek jego historii. W tej sytuacji próby widać, ile wciąż w Józefie tego egotycznego skupienia na sobie. Ale wyznanie braci powoli zmiękczy jego serce.
Misja, na którą Józef wysyła swoich braci, rzeczywiście jest prawie mission impossible, prawie niemożliwa do wykonania. Kiedy stają przed Jakubem, ten absolutnie nie pozwala wrócić im, zabierając ze sobą najmłodszego syna Beniamina. Dopiero głód, który nastaje i powiększa się w krainie, zmusza Jakuba także do działania. Zmusza go do tego także dramatyczna zapowiedź, czy dramatyczny ślub, który składa Juda. Wyrasta nam tu powoli na postać także centralną. Juda rzekł do swojego ojca Izraela: poślij ze mną tego chłopca, a zaraz pojedziemy, aby ratować życie, abyśmy nie pomarli tutaj wraz z naszymi dziećmi. Ja odpowiadam za niego, ode mnie będziesz żądał, aby ci go oddać. Jeśli nie przyprowadzę go do ciebie, możesz mi nigdy nie darować mej winy. Na tak postawioną kwestię Judy, który właściwie stawia swoje życie za życie Beniamina, Jakub godzi się ostatecznie wysłać swojego najmłodszego syna wraz z innymi. Mają wrócić do Egiptu. Tam przyjmuje ich Józef. Józef, który wydaje się, wybuchnąwszy ostatnim płaczem, widząc czy czując tę ich skruchę, przyjmuje ich jak swoich braci już niemalże, wprowadza do swojego domu. Nie tłumaczy jednak motywów tej swojej życzliwości. Bracia podejrzewają, że chce ich tam zwabić, aby później związać, ograbić i wrzucić do więzienia. Józef wciąż utrzymuje tych swoich braci w niepewności. Wciąż nie objawił jeszcze swojej tożsamości. Bardzo kosztowna jest ta gra, czy ten proces pojednania, który się tutaj prowadzi. Wymaga wiele od nich. do czego doprowadzi ten proces.
Podczas uczty bracia po raz kolejny oddają mu pokłon. Spełnia się pragnienie Józefa, ale Józef, który spokojnie ich przyjmuje, wzrusza się, kiedy dostrzega Beniamina i pozdrawia go. Gdy spojrzawszy, dostrzegł Beniamina, syna swojej matki zapytał: czy to ten wasz brat najmłodszy, o którym mi mówiliście? I zaraz dodał: oby cię Bóg darzył swą łaską, synu mój. I nagle urwał, bo nagle ogarnęło go wielkie wzruszenie na widok brata, aż łzy nadbiegły mu do oczu. Odszedł więc do swego pokoju i tam się rozpłakał, potem zaś obmywszy twarz, wyszedł i usiłując panować nad sobą, dał rozkaz: niech podadzą posiłek. Znów zastanawiające są łzy, które wylewa. Czy są to łzy wzruszenia na widok brata, a może opłakuje po prostu swoją młodość, może płacze nad sobą, może jeszcze nie wszedł w ogóle w relację do braci, może z żalu, że jego bracia nie zatroszczyli się kiedyś o niego tak, jak teraz troszczą się o Beniamina? W sercu Józefa, drodzy Państwo, toczy się ogromna walka. Narrator pokazuje nam głębię, która jest głębią walki, zmagań, pewnych sprzeczności, bo postanawia poddać braci kolejnej próbie. Próba ta odtworzy sytuację, w której kiedyś znalazł się on sam. Najmłodszy z braci, Beniamin, znajdzie się teraz w niebezpieczeństwie. To także syn Racheli. Czy bracia postąpią z nim tak, jak postąpili z Józefem? W sakwie Beniamina ukrywa kielich i kiedy już są w drodze, oskarża ich o kradzież. Bracia są zdumieni, nie mogą uwierzyć, że jeden z nich mógł okraść potężnego rządcę Egiptu. Wtedy przemawia Juda. Przepiękny tekst 43 rozdziału Księgi Rodzaju. Rzekli: jeśli możesz, Panie mój, mówić tak, jak możesz, Panie mój, mówić takie rzeczy? Dalekie od sług Twoich jest takie postępowanie. Przecież pieniądze, które znaleźliśmy na wierzchu naszych torb, przynieśliśmy Ci z Kanaanu. Jakże więc mielibyśmy dopuszczać się kradzieży złota lub srebra w domu Twego Pana? U którego z Twoich sług znajdzie się ów puchar, ten niechaj umrze. My zaś, mój Panie, staniemy się Twoimi niewolnikami. A on rzekł: istotnie powinno tak być, jak mówicie. Jednakże ten, u którego puchar się znajdzie, zostanie niewolnikiem. Wy zaś będziecie wolni od winy.
Puchar niestety znajduje się w torbie najmłodszego Beniamina. Józef nie chce wszystkich zostawić w więzieniu. Wystarczy mu tylko Beniamin. Ale to oczywiście jest próba najbardziej wymagająca. To ten, którego muszą przyprowadzić do ojca, inaczej pęknie mu serce. Wówczas Juda staje na wysokości zadania. Oddaje swoje życie, czy stawia w zakład swoje życie i chce zostać jako niewolnik, żeby tylko najmłodszy syn mógł powrócić razem z nimi. Niechaj ja, sługa Twój, mówi Juda w 43 rozdziale, zostanę zamiast chłopca niewolnikiem. On zaś niechaj pójdzie ze swymi braćmi, bo jakże mógłbym iść do mego ojca, jeśli by nie było go ze mną. Nie chciałbym patrzeć na nieszczęście ojca, które by go dotknęło. Juda wykazuje się tutaj ogromnym sercem, stawia swoje życie za najmłodszego brata, rezygnuje ze swojego pierwszeństwa także. Tutaj w tej scenie wyraźnie widać, że także bracia dojrzeli już do tego, żeby być solidarnymi. Nie powtórzy się już historia Józefa. Oni są w stanie oddać swoje życie i walczyć o najmłodszego. Już nie zazdroszczą mu jego miłości. Szanują wybór ojca. Jeśli oni zmienili się do tego stopnia, to czas także na przemianę serca Józefa.
Drodzy Państwo, dochodzimy tutaj do szczytowego momentu transformacji tej postaci. Kiedy Józef daje się rozpoznać braciom, wydaje się, tak jak mówił ksiądz Marcin, że tym, co zwycięża, jest miłość do ojca. To ona zwycięża w nim żal i poczucie krzywdy. I to, co Józef odsłania swoim braciom, dokonuje się w dwóch przepięknych etapach. Na pierwszym Józef mówi: ja jestem Józef. Ale przepiękny tekst 45 rozdziału Księgi Rodzaju pokaże nam coś więcej. Józef nie mógł opanować swego wzruszenia i wobec wszystkich, którzy tam byli, zawołał: niechaj wszyscy stąd wyjdą. Nikogo nie było z nim, gdy Józef dał się poznać swym braciom. Wybuchnąwszy płaczem, także aż usłyszeli Egipcjanie oraz dworzanie Faraona, rzekł do braci: ja jestem Józef. Czy ojciec mój jeszcze żyje? Bracia, zauważmy, boją się do niego zbliżyć. Dlatego Józef pokaże drugą odsłonę swojego objawienia się braciom. Dalsza część tekstu jest bardzo wyrazista i bardzo mocna. Bracia nie byli w stanie mu odpowiedzieć, gdyż się go zlękli. On zaś rzekł do nich: zbliżcie się do mnie. A gdy oni się zbliżyli, powtórzył: ja jestem Józef, brat wasz. To ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Dalsza część tego tekstu przepięknie pokazuje działanie opatrzności. Dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. I powtarza: Bóg wysłał mnie przed wami, nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg. Drodzy Państwo, jesteśmy teraz u szczytu tej przemiany serca. Józef, kiedy powiedział do braci: ja jestem Józef, przeraził ich. Wydawało się im, że będzie szukał zemsty. Potem powiedział: ja jestem Józef, brat wasz. Ta scena ma kolosalne znaczenie i te słowa są kluczowe i one pozwalają odkryć, że dokonuje się w nim głęboka przemiana. Przestaje skupiać się na sobie, przestaje skupiać się na swoich krzywdach, na swojej historii. Pokazuje, że nie wystarczy tylko szacunek do ojca. Wyznaje w pewnym sensie, że popełnił ogromny błąd, wiążąc się jedynie z ojcem, a pomijając relacje z braćmi. Teraz, mimo że kiedyś nie znalazł w nich oparcia, teraz odnajduje w nich braci. Przebacza braciom, zaczyna się o nich troszczyć. To jest możliwe tylko wtedy, kiedy zobaczył swoje życie w perspektywie wiary, w perspektywie Boga, który przygotował cały ten cudowny plan. Zauważył, że to nie kariera, nie sukces, nie to, że był na pierwszym miejscu i nie pragnienie zemsty jest istotne. Józef z egotyka przemienia się w brata, zyskuje braci. Odkrył w tej kulminacyjnej scenie, że tym, co istotne, jest braterstwo z braćmi.
I dalej historia naszego Józefa zmierza już ku epilogowi, króciutko już sobie ją podsumujmy. Jakub na zaproszenie Józefa przybywa do ziemi Goszen i tam się osiedla. Raz jeszcze widzimy, jak Józef rezygnuje ze swojego pierwszeństwa, tytułów i zaszczytów. Wybiega na spotkanie Jakuba i wybucha głośnym płaczem. Ten wielki Józef jest znowu małym synem swojego patriarchy, ojca Jakuba. On także oddaje swojemu ojcu pokłon. Ten, o którym sny mówiły, że to ojciec, matka i bracia będą oddawali mu pokłon, nie boi się zrezygnować ze swojego pierwszego miejsca, tytułów i zaszczytów, wydać się także śmiesznym w oczach tych, którzy patrzą na tak wielkiego urzędnika i pokłonić się ojcu. Widzimy, że jesteśmy o lata świetlne od tej narcystycznej postaci, którą poznaliśmy na początku.
Ostatnią odsłoną tej pięknej historii jest to, co wydarzyło się już po śmierci ojca. Bracia bali się, że Józef straci swoją motywację, że przestanie im pomagać, ale widzimy, że ta przemiana serca dokonała się naprawdę. Ten przepiękny 50 rozdział pokazuje, że Józef zrozumiał działanie Boga w jego historii. Będzie się troszczył o braci, ponieważ odkryje wielkie dobro w tej swojej historii. Będzie to kolejna odsłona płaczu pełnego skruchy, ale to będzie płacz brata, który stanie się bratem pełnym miłosierdzia dla swoich odnalezionych braci.
Podsumowując króciutko już naszą drogę do bycia bratem, którą widać wyraźnie w Józefie. Józef uczy się bycia braczem przez to, że pokonuje swój egoizm, który może być w nas zaszczepiony także przez wychowanie i psującą nas miłość rodziców. Józef musi uważać, żeby jego zbytnie ambicje także nie rozbijały wewnątrz jedności między braćmi. Musi je podporządkować także te swoje cele celom relacji, swoim relacjom z braćmi. Wreszcie musi bardzo pokornie podchodzić do swoich sukcesów i wszystkiego, co ofiarował mu Bóg, jako daru nie tylko dla niego. Moje osobiste talenty, ambicje nie służą tylko mnie, ale także moim braciom. Józef przestaje także grać. Nie udaje, uczy się dialogu pełnego życzliwości, miłości, słuchania serca i wczuwania się w sytuację swoich braci. Uczy się ich cierpliwie słuchać. Wreszcie także oni zmieniają się, muszą wyznać swoją winę, muszą zmienić się, muszą stać się braćmi dla niego, aby to pojednanie było możliwe, aby ono dotknęło obie strony.
I ostatnie słowo na temat historii Józefa dotyczy tego, w jaki sposób w postaci Józefa widzimy naszego brata Jezusa, wydany za nasze grzechy, obracający nasz grzech w miejsce działania łaski Bożej, przebaczający, rozumiejący nasze słabości, traktujący władzę jak służbę, uniżony i wreszcie poddany we wszystkim Ojcu.
Józef to figura Jezusa. Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo za tą wspólną refleksję nad piękną postacią, która z egocentryka przemieniła się w prawdziwego brata. Kolejny odcinek naszych wykładów poświęconych egzegezie Starego i Nowego Testamentu dotyczyć będzie już historii wyjścia i samego Mojżesza.
Bardzo dziękujemy naszym wykładowcom. Drodzy Państwo, mamy teraz kilka chwil na postawienie pytania do tematu Józef, dojrzewanie do bycia bratem. Zapraszamy bardzo serdecznie. Telefony wyświetlą się na ekranach telewizorów. Tutaj można by pytać się, czy to jest dojrzewanie Józefa, czy dojrzewanie rodzeństwa, czy dojrzewanie całej rodziny. Myślę, że też przy samym Józefie możemy dzisiaj nawet patrzeć na nasze rodziny, jak te relacje wyglądają. Tak, bo tu się mówimy i o tym narcyzmie, egoizmie, ale pytanie o tą krzywdę. Mamy telefon. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Ewa
Stanowa mówi. Jest to jedna z piękniejszych historii. W ogóle cały Nowy i Stary Testament jest bardzo piękny, ale jest to jedna z piękniejszych opowieści, jaka jest na kartach Starego Testamentu. Osobowość narcystyczna, no to zawinił trochę ojciec, zawiniła trochę mama, ale oczywiście Józef przez całe swoje lata bardzo doświadczony i smutny, i tak na smutno, i trochę pozytywnie, ale również bardzo dojrzewają do bycia bratem jego pozostali bracia, którzy no, są starsi od Józefa, ale no jednak również ja to obserwuję. Bardzo pięknie zachował się Ruben, Juda. Ale ja mam do księdza jedno pytanie, a mianowicie, jak ksiądz obliczył, że Józef, kiedy znalazł się już na dworze Faraona, to miał około 30 lat, a może około 40? Ja nie wiem, to od 40 to ja tak mówię, ale właśnie jak ksiądz to obliczył?
Dziękujemy bardzo pani Ewo.
Prościutko pani Ewo, ta wzmianka znajduje się w samym tekście Księgi Rodzaju. Wystarczy zajrzeć do rozdziału, który opisuje ten sukces Józefa na tronie egipskim. Mówi się wówczas, miał około 30 lat.
Czyli mamy prostą sprawę. Jak z tym dojrzewaniem tych braci, który, można powiedzieć, jaką rolę odgrywa, tak, w tej historii?
Ojcze, to jest historia tak głęboko ludzka i tak nieprawdopodobnie głęboka z punktu widzenia psychologii, że moglibyśmy każdą z tych postaci od matki poczynając. Przecież moim zdaniem matka uczyniła tutaj podwaliny pod tę osobowość bardzo skomplikowaną, inni mówią chorą osobowość Józefa na początku. Matka, która powiedziała, że to jeszcze nie jest moje spełnienie, ten następny po nim, to będzie dopiero to. To będzie mój sukces życiowy, prawda? To jest matka. Później ojciec. Ojciec odgrywa też no niby drugoplanową rolę, ale jednak w tej psychologii postaci znaczącą. Bracia, którzy dojrzewają do braterstwa wtedy, jak czują się kochani. I wreszcie sam Józef, który musi zobaczyć swoją historię oczyma Boga, staje się dopiero prawdziwym człowiekiem.
Prosimy bardzo. Telewizja Trwam.
Halo, można, tak?
Można, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Chrystus. Dzwoni Adam z Kalisza. Ja mam takie pytanie do ojca prowadzącego, do ojców prowadzących audycję. Wspomniał ojciec o patriarze Jakubie i ja mam przed sobą artykuł. Gdy w Kananie nastał głód, Jakub i jego niemal 70-osobowa rodzina przeniesie się do Egiptu, gdzie zapuścili korzenie na dłużej. Jakub w końcu tam umarł, a jego potomkowie wrócili do Kananu dopiero jakieś 200 lat później. Przez analogię do naszego narodu, niestety, jak porównuję sobie nieraz Jakuba, patriarchę Jakuba, z naszym narodem. No niestety, my też emigrujemy, Anglia za pracą, Niemcy za pracą, masę Polaków tam pracuje. Takie podobieństwo, no przykre podobieństwo, że nie mamy pracy w kraju, a niestety postępujemy podobnie jak patriarcha Jakub. Jedziemy tam pracować.
Dziękuję panie Adamie, pozdrawiamy serdecznie. Kalisz, pytanie o tę analogię. Myślę, że każdy naród może gdzieś odnosić się do tej historii Abrahama, Izaaka,
analogia
Józefa,
piękna.
Jakuba.
Ona także pokazuje w Księdze Rodzaju w sposób szczególny, że ten lud, który nie ma swojej ziemi, który jest ludem pielgrzymów, a to była sytuacja Żydów także podczas wygnania Babilonii, kiedy te teksty powstają, nie przestaje być ludem błogosławionym. Bóg udaje się z nimi gdziekolwiek udają się oni, a więc w tej obcej ziemi Egiptu także jest z nimi i błogosławi im Pan.
Drodzy księże, gdybyśmy chcieli zapytać o jakąś lekturę, tak? Zazwyczaj coś proponujemy naszym widzom, by pogłębiali też, przyglądając się temu przygotowaniu was do wykładu, musieliście się dosyć skracać, więc można by, tak jak i o każdym bracie, o całej rodzinie mówić, co możemy naszym widzom zaproponować, by pogłębili też i to swoje, może być studium nad świętym, nie nad świętym, ale nad Józefem.
Trzy rzeczy może ojciec jeszcze coś da. Trzy rzeczy, bo po pierwsze Biblia dla każdego, bardzo zwięzły, dobry komentarz, znajdziemy oczywiście w tej publikacji. Po drugie, publikacja czy książka, którą już tu reklamowaliśmy, czy właściwie mówiliśmy o niej, księdza Dziadosza, Izrael opowiada swoje dzieje, tam znajdujemy piękny rozdział poświęcony patriarsze Józefowi. I po trzecie, bardzo piękny artykuł księdza Pawłowskiego, który opisuje całą tę transformację postaci, który znajdujemy w szóstym numerze Verbum Vitae poświęconym właśnie Kościołowi czy wspólnocie.
Dziękuję. Ojca, propozycja?
Podtrzymuję to, o czym ksiądz Marcin mówił. To doczekaliśmy się w języku polskim przepięknych opracowań. Nie musimy sięgać wcale do literatury obcojęzycznej, która też jest niezwykle bogata, gdy chodzi o tę postać, ale w języku polskim mamy też klasykę dotyczącą tej postaci.
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję naszym wykładowcom. Ojciec dr Wojciech Popielewski, oblat Maryi Niepokalanej z klasztoru Świętego Krzyża. I ksiądz dr Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych KUL. Dziękuję bardzo. Dziękuję też i Państwu. Józef, dojrzewanie do bycia bratem. Do zobaczenia, do usłyszenia za 2 tygodnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.